rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu w ten świąteczny wieczór 21.06. Program Radia Poznań realizuje Jarosław Pachczyński, a my się w tej godzinie łączymy z Dublinem, a tam Zbigniew Kowalski, były dziennikarz Radia Poznań, Radia Merkury właściwie, zawodowy reporter, który zawodu już nie uprawia co prawda, ale reporter w nim został, reporter w nim siedzi. Mój wieczorny gość, nawet jeśli opublikuje w internecie post o kasztanach albo o ławkach, o czymkolwiek, to z tego tekstu wykukuje i okiem mruga do nas reporter. I myślę, że w tej rozmowie też właściwie z takim reporterskim pazurem spojrzymy na i na nasze świętowanie, także tam w Irlandii i w ogóle na naszych rodaków za granicą. Dobry wieczór, Zbigniewie.
Dobry wieczór, Rafale. Jestem wzruszony tym przywitaniem, rzeczywiście. Dobry wieczór Państwu. Tak, 20 parę lat temu odszedłem z Radia Merkury wtedy i ta propozycja, twoje zaproszenie do tej naszej rozmowy jest taką dla mnie wisienką i takim spełnieniem, bo ja się w tym zawodzie jako reporter spełniłem. Rzeczywiście, ja go dzisiaj już nie uprawiam, ale to, tak jak powiedziałeś trafnie, jest to we mnie i chyba tak już zostanie. Dobry wieczór jeszcze raz.
Powiedz, Zbyszku, tylko od ilu lat mieszkasz w Irlandii, w Dublinie?
Idzie 17 rok. 13 lipca w 2008 roku przyleciałem tutaj do pracy i prosto z lotniska do polskiej gazety, do redakcji, bo taką wtedy dostałem propozycję i to tak, czyli idzie 17 rok.
Gdyby Państwo chcieli dołączyć do naszej rozmowy, podzielić się refleksjami na temat tego dzisiejszego święta i w ogóle naszego świętowania, zapraszamy 618-654-654. Albo gdyby po prostu Państwo chcieli zamienić kilka słów z naszym dziennikarzem, byłym Zbigniewem Kowalskim, to oczywiście zapraszamy. W Polsce kończy się Narodowe Święto Niepodległości. Jeszcze niespełna 3 godziny tego świętowania naszego. Dzień wolny od pracy. Wielu rodaków odpoczywało, świętowało, maszerowało, jadło gęsinę i rogale. Tu już mówię o Wielkopolanach. Niektórzy świętowali na sportowo, inni śpiewając pieśni patriotyczne, modląc się na mszach. A jak ty spędziłeś ten dzień, Zbyszku?
Pracowicie. Tutaj oczywiście jest normalny dzień roboczy. Byłem 10 godzin w pracy. Prosto z pracy przyjechałem na to piękne spotkanie i tą rozmowę. Tak, ale faktem jest, że dzisiaj w pracy kilka osób złożyło mi życzenia z okazji naszego święta narodowego. Kilku Irlandczyków, a również kilku Litwinów i 2 Łotyszki. To było bardzo miłe. Na Łotwie też obchodzą niedługo swoje święto niepodległości.
A powiedz, czy to w tym takim międzynarodowym tyglu, w jakim siedzisz i tkwisz, to jest tak przyjęte, że na te święta takie narodowe właśnie poszczególnych nacji, które tam się spotykają, to sobie takie życzenia składacie? To jest tradycja?
Tak, tutaj się po prostu wszyscy cieszą, bo jest to święto i tutaj się to obchodzi to się świętuje po prostu na wesoło i składa się sobie życzenia. Happy, tak jak na urodziny, happy birthday, to tutaj jest happy independence.
A czy ty w takim razie od rana przypominałeś swoim kolegom, koleżankom, że w Polsce mamy to święto, czy to raczej oni wiedzą, słyszą, obserwują?
Wiedzą, słyszą, obserwują. Wiem, że dzisiaj 2 osobom powiedziałem, ale to właśnie za naszej wschodniej granicy. Ale one mi powiedziały, te osoby, że one wiedzą. I oczywiście od razu po rosyjsku akurat, bo to była jedna Litwinka i 1 Łotysz. Od razu po rosyjsku. Tak, najlepsze życzenia. Pozdrawiaju.
Ja sprawdzałem, że na przykład ambasada polska w Dublinie była dzisiaj zamknięta, bo święto. Ale czy w ogóle Polacy jakoś świętowali, obchodzili? Czy ty w Dublinie, gdybyś nie był tych 10 godzin, gdybyś nie spędził w pracy, to mógłbyś dokądś pójść i poświętować wspólnie z Polakami mieszkającymi właśnie tam?
No mógłbym prywatnie pójść, bo się ludzie prywatnie, Polacy się spotykają, ale rzeczywiście dzisiaj ambasada była zamknięta, konsulat może był czynny, czy może, nawet nie wiem, bo po prostu byłem w pracy,
chyba
ale
też nie,
przecież
chyba
wszystko,
też nie.
Co się miało odbyć, całe świętowanie się odbyło. Odbyło się wczoraj, odbyło się przez weekend i jeszcze w ubiegłym tygodniu w ambasadzie polskiej był raut. Moja koleżanka Agata Bizuk, pisarka, była... Akurat właśnie fajnie się bawiły tam, bo tam ambasada zaprosiła przeróżnych Polaków z różnych środowisk, z różnych organizacji polonijnych. Na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tutaj aktywnie działa, byli zaproszeni. Wiem, że na przykład Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka Wielkopolanie wiedzą, pamiętają. Basia Sadowska przecież i Piotr Sadowski zakładali tą fundację ponad 30 lat temu właśnie w Poznaniu. Działają dzisiaj również w Irlandii. Biblioteka Polska w Irlandii działa. Szefową jest Aneta, moja dobra znajoma. Też to, ci ludzie się spotykają. No ja nie mogłem, ale okej, ale wiem, że również w Cork, gdzie mam znajomych, to takie drugie miasto po Dublinie, jeśli chodzi o wielkość. Też w ratuszu wiem, że w ubiegłym tygodniu było piękne spotkanie. Władze miasta Cork zaprosiły Polaków a z Polski, z Lęborka, z Kaszub przyjechało dzieci, zespół folklorystyczny i śpiewali i się bawili z okazji Święta Niepodległości w Polsce. Poza tym, no tak ja widzę, jak idę ulicami, Polacy w domach po prostu wywieszają flagi i to się widzi. Jest nas tutaj około 100 tysięcy, tak podobno mówią. Ja mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem most Becketa słynny w Dublinie. Nie pojadę sprawdzać, bo już za późno, ale na pewno świeci się na biało-czerwono, tak jak co roku.
A powiedz, znasz Park Świętej Anny w Dublinie?
Park Świętej Anny nie.
A może ja źle to tłumaczę. St. Anne's Park. Ponieważ tam z kolei ja znalazłem informację, że wczoraj, czyli 10, odbył się 5. bieg niepodległości, który organizował Polish Runners Club Ireland, no i do którego też dołączyły Polish Folk Dance Group Koniczyna. Pochwalili się na... Znasz Koniczynę?
To jest jeden z symboli Irlandii. Nie, oczywiście jakby potwierdzasz to, co przed chwilą powiedziałem. Naprawdę w całej... nie tylko w Dublinie, na całej wyspie, w Republice Irlandii. Myślę, że w północnej tam Polacy też są, ale to już jest Wielka Brytania, okej. Ale tutaj myślę, że wszędzie się gdzieś coś fajnego dzieje i zawsze na wesoło. To, co teraz mi powiedziałeś, o tym nie wiem, bo nie wiem. Ale na przykład wiem, że w Kilkenny, takim niewielkim miasteczku, też się ludzie spotkali, gdzie honorowy konsul polski był jakoś tam świetnie przyjęty i spotkali się ludzie z tej okazji, się bawili i śpiewali, a to jest takie miasteczko urocze, gdzie mają tradycje rękodzielnicze i się to wszystko wiąże. Ale na przykład jeszcze jeden, tak właśnie, Dom Polski, Towarzystwo, tak mi teraz przyszło do głowy, Dom Polski, Towarzystwo Polsko-Irlandzkie. Wiem, że mieli spotkanie bodaj w sobotę i to tak oni bardziej patetycznie się spotykają i obchodzą to, ale to jest bardzo miłe. No, każdy świętuje jak lubi, jak chce. Spotkali się, były prelekcje, historycy, a potem koncert Chopinowski na przykład.
Ja widziałem filmik z tego biegu niepodległości w parku, o którym powiedziałem, i to był na dystansie 10 kilometrów. Bardzo fajna atmosfera z tego filmu wynika. Wesoło, jak mówisz, czyli takie to były właśnie obchody. Natomiast taka pogoda była średnia wczoraj chyba w Dublinie, tak? Pochmurno.
A gdzie, Skądże?
Nie?
A skądże? 13-14 stopni. I w
Ale
ogóle deszczu nie ma od tygodnia. Także prognozy pogody, to, że na wyspach ciągle pada i jest mgła, to są, wiesz, wyspy to są wyspy, a to jest takie ogólne pojęcie, chodzi o Wyspy Brytyjskie. No, no. Nie, od tygodnia nie pada.
No dobrze. Czyli gdyby chcieć, to świętowanie można było dzisiaj zobaczyć, wczoraj i w ubiegłych dniach, wziąć w
Tak.
tym udział. Czy twoim zdaniem Polacy, którzy mieszkają od lat na obczyźnie, pamiętają tak w ogóle o tych naszych narodowych świętach? Czy to jednak te organizacje się tym zajmują, które po prostu się poczuwają? No bo Dom Polski, o którym mówisz, biblioteka, a zwykły człowiek, który wyjechał zarobkowo, bo go los tam rzucił. Czy myśli o tym?
Cóż powiedzieć? No, ja tutaj mam Polskę w soczewce. Te oficjalne spotkania organizowane przez różne organizacje, czy przez ambasadę, no to wiadomo, że one są piękne, uroczyste, niekiedy patetyczne, mniej lub bardziej, ale jednak zawsze z uśmiechem na ustach. A jeśli pytasz o ludzi, tak, mam, bo mogę mówić o moich znajomych, tyle lat tutaj jestem. Tak, wśród moich znajomych są tacy, którzy jak słyszą hymn, to naprawdę łezka im leci po policzku. Inni mówią o tęsknocie. Mówię o moich znajomych. Mam, tak, mówią o tęsknocie. Nie mogę wytrzymać z Zigi, i mam ksywkę Zigi, wiesz? Zigi, ja nie mogę wytrzymać, muszę lecieć do Polski, ja nie mam urlopu. Ja wiem, no to co ty zrobisz? No to chyba wezmę tydzień zwolnienia, bo przez tydzień to mnie nie sprawdzą, a ja sobie muszę posiedzieć w moim ogródku, tam pod Toruniem na przykład, nie? Mam innych takich znajomych, którzy właśnie z tej tęsknoty nie pojadą na urlop gdzieś tam, jak już mają ten urlop, gdzieś tam w świat, tylko powiedzmy do ciepłych krajów, tylko zawsze do Polski. Inni znajomi, to młodsi, ja tu już jestem już prawie seniorem, tak? No powiedzmy nie prawie już, ale większość moich znajomych to są ludzie młodsi. Byli tutaj, zapracowali, wybudowali domy w Polsce i wrócili do Polski, bo sobie nie wyobrażali żyć tutaj dalej, tylko muszą wrócić do Polski, bo nie wyobrażają sobie życia na obczyźnie. Z kolei mam mnóstwo znajomych do dziś, też młodszych dużo ode mnie, którzy po prostu tutaj kupili domy, tutaj kupują mieszkania, apartamenty, bo wiedzą, że w Polsce się nie da żyć. Oni, cytuję. Mam takich też znajomych, którzy do Polski wrócili, a po roku lub dwóch wrócili do Irlandii, bo tam się właśnie nie mogli odnaleźć. Więc to jest tak. Tak jak cała Wielka Polska, 38 milionów, to tutaj jest nas 100 tysięcy, ale widzę to w takim właśnie jakby pod mikroskopem.
Zanim zapytam o twoje wybory, jeżeli zechcesz o nich powiedzieć, to jeszcze chcę zwrócić uwagę na to, na co ty zwróciłeś uwagę na portalu społecznościowym, że wiceburmistrzyni Dublina, pani Donie Cooney, nie wiem, czy dobrze wymawiam, ma powiązania z Polską, tak? Ma polskie korzenie.
I to
Napisałeś o tym 5 października.
tak, ale ja to, że tak powiem, dlatego udostępniłem, bo mnie to wzruszyło w pewnym sensie. To był dla mnie news, ale szczegółów nie znam, bo nie byłem na tym spotkaniu, bo to rzeczywiście było w ambasadzie, więc udostępniłem to na moim profilu, dlatego że no, taka ciekawostka, ważna informacja. Chodzi o to, że rzeczywiście Polacy z Irlandczykami i odwrotnie Irlandczycy z Polakami też poniekąd, co się może mało komu mieścić w głowie, no ale my się dobrze rozumiemy. I historia to też pokazuje, że mamy też niekiedy różne powiązania, więzy krwi.
Ale znamienne, że lubimy szukać takich właśnie powiązań, wspólnych korzeni, a kiedy się one znajdą, to właśnie, no użyję tego słowa, chwalimy się tym, tak,
No,
że
chciałem powiedzieć, to jest tak, jak mówisz, tak, to tak. Tak, Irlandczycy są też. Tak jak i my, trochę podobni do nas są, bo oni się też przecież wybili na niepodległość i też doskonale rozumieją nasze święto. I jeśli ktoś z nich ma źródła, korzenie gdzieś w Polsce, to dlaczego się tym nie pochwalić? My się tu lubimy, my się tu integrujemy, przecież niektórzy sobie nie wyobrażają inaczej. Ja podam przykład Agaty Bizuk, tej mojej znajomej pisarki, która kilka książek wydała tutaj, żyjąc w Irlandii, pochodzi z Wałbrzycha. Nie pytałem jej o zgodę, czy mogę podać jej nazwisko, ale ona na pewno się nie obrazi, bo jest osobą publiczną i właśnie teraz niedawno wydała książkę o wielkim głodzie irlandzkim. Więc to się miesza, to w obie strony działa. Irlandczycy rozumieją naszą niepodległość, a my rozumiemy ich. Także to tak jest ciekawie. Pewnie z młodszym pokoleniem jest trochę inaczej, ale starsi Irlandczycy doskonale pamiętają, co Polacy przeżyli i rozumieją nas, a my ich.
A powiedz tylko, bo kiedy napisałeś czy opublikowałeś post o polskich korzeniach wiceburmistrzyni Dublina, to jeden z twoich facebookowych znajomych skomentował: a to ciekawe, zaraz Polak się lepiej czuje na obczyźnie. I ty się do tego tak sceptycznie odniosłeś jednak, z tym lepszym poczuciem na obczyźnie przy takich odkryciach.
Jak się odniosłem? Możesz mi przypomnieć?
Tak, napisałeś, że niby tak, ale takie fora to są zloty elit, uwielbiają się wzajemnie, kochają flesze, dyskutują w złoconych salach, błyszczą w mediach, niby wszystko wiedzą. Cieszę się, że wydostałem się stamtąd, już kiedyś podjąłem taką decyzję i tak mi dobrze, profesorze drogi.
Aha, to napisał mój profesor, pochylny Romek. Mój rusycysta wspaniały, tak.
Chociaż
No tak.
chyba wnoszę też z kontekstu, że być może chodziło tobie o wydostanie się z tych wysokich sfer, że tak je nazwę.
Tak, mi o to chodziło. Tak, dobrze, dziękuję, że mi przypomniałeś, bo rzeczywiście tak odpowiedziałem mojemu profesorowi, bo tak, bo ja. Nie bywam już na takich spotkaniach. Wyłączyłem się zupełnie świadomie z tych takich właśnie salonowych oficjałek, ale to nie znaczy, że ja nie doceniam tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, że lubimy się chwalić naszymi korzeniami. To się nie wyklucza. To właśnie. Gdyby podjąć dyskusję z moim profesorem, gdybym się spotkał, to mógłbym z nim o tym rozmawiać inaczej, ale znaczy nie inaczej, tylko dłużej, szerzej, głębiej, ale tutaj nie. Ja wydostałem się co? Nie wydostałem się, tylko ja świadomie zrezygnowałem no, z bycia reporterem takim, gdzie uczestniczę we wszystkich ważnych wydarzeniach. Nie uczestniczę już, tylko sobie świat obserwuję.
I powiedz, co z tych obserwacji wynika? Na przykład, czy takie może dziwne pytanie postawię, bo zauważyłem też, że Polacy mieszkający w Irlandii mocno odnotowali nasze dwudziestolecie w Unii Europejskiej, które pozwoliło też tak łatwo do tej Irlandii, chociażby, która jest w Unii Europejskiej, się przenosić. I mam pytanie, czy nadal warto, no chociażby, emigrować do Irlandii, tak jak ty to
Odpowiadam.
zrobiłeś.
Dokładnie 2 tygodnie temu gościłem, że tak powiem, panią doktor, która przyleciała tutaj ze Zbąszynia, Wielkopolska, powiat Nowotomyski, pamiętam. Przyleciała ze swoją córką i jeszcze tej córki kolega. Przylecieli na rekonesans, bo ta córka za rok chcę tutaj, koniecznie tutaj w Dublinie na Trinity College rozpocząć studia medyczne. Uczy się w ostatniej klasie liceum w Poznaniu w tej chwili. Właśnie w Poznaniu, w klasie językowej. Świetne wyniki, świetny język. Ambitna, młoda, 19-letnia dziewczyna. I sobie nie wyobraża, żeby miała studiować w Polsce, bo właśnie w klasie językowej i wie, No i pewnie intuicyjnie tak jakoś, że tutaj ma większe szanse niż w Polsce. Jej mama, ta pani doktor z Bąszyniu, nie ma wejścia, tylko po prostu jej pomaga, żeby rzeczywiście tu się dostała. Pomogłem na zasadzie, że rekonesans, no to okej, poszliśmy, pokazałem Dublin, zrobiliśmy wycieczkę jakąś tam gdzieś i ileś godzin przegadaliśmy. Tak, wiem od nich z kolei, bo przecież ja nie bywam wśród młodzieży, wśród studentów. Na uniwersytetach w Dublinie studiuje bardzo dużo Polaków, młodych ludzi. O tych znajomych, którzy wrócili z Polski do Irlandii. Wcześniej pracując tutaj i podjęli decyzję, że wrócą tu, no to właśnie to świadczy o tym, że jednak jedni wracają, drudzy wyjeżdżają, ale znowu wracają. No to się miesza. Nie, tutaj rzeczywiście się żyje inaczej i łatwiej.
Łatwiej? Na czym polega łatwość?
Znaczy nie wszystkim, może łatwiej, może przesadziłem, ale łatwiej, bo no właśnie, gdyby to pytanie by trzeba było zadać komuś, kto wrócił do Polski, a potem wrócił znowu do Irlandii z Polski. Łatwiej dlatego, że nie ma stresów takich jak w Polsce naszych mentalnościowych. System zdrowotny jest też skomplikowany, tak jak w Polsce, też są kolejki, też to różnie działa, ale można sobie poradzić. Nie, łatwiej, więcej się zarabia, no przecież co tu dużo mówić. Tutaj najniższa płaca jest na poziomie, dokładnie nie wiem, ale chyba poniżej 13 euro czy 13, najniższa. To tutaj człowiek, który pracuje na zwykłym kontrakcie godzinowym, może sobie pozwolić na 2 tygodnie urlopu, 2 razy, 4, tak, na wyjazd za granicę, no, po prostu na wakacje.
Ale powiedz, czy to wynika z tego, że ty zarabiasz w euro, no i ewentualnie na wakacje lecisz, że tak powiem, za euro, w euro płacąc? Czy to nie chodzi tylko o ten przelicznik, który jest istotny na przykład dla nas, Polaków, którzy...
Ja już dawno nie przeliczam.
No bo nie musisz.
Bo nie, tak, ale na początku przeliczałem, ale właśnie nie trzeba przeliczać. Po prostu tak jak przed chwilą mówię, no nie trzeba przeliczać i nawet ktoś, kto zarabia najniższą, może sobie pozwolić na normalne wakacje gdzieś za granicą, bo Irlandczycy tutaj zazwyczaj no, latają do ciepłych krajów stąd. No. To jest nieporównywalne.
Czy możesz powiedzieć, Zbyszku, czym się zajmujesz? Odszedłeś od dziennikarstwa, od reporterki i mówisz, że no Polak łatwiej ma w Irlandii niż tutaj w Polsce.
Ja sam, jak odszedłem z Gazety Polskiej po paru miesiącach, bo to nie wypaliło, poradziłem sobie właśnie. Najpierw znalazłem pracę, układałem ciuszki w sklepie. Nie będę firmy wymieniał. Oczywiście, no tak, tam, gdzie są dobre ciuchy, no nie? No to sobie tam robiłem wystawki i byłem takim visual managerem, sobie ciuszki ustawiam. A teraz pracuję w dużym centrum handlowym i też dbam o dobry wizerunek firmy. Natomiast Polacy tutaj pracują we wszystkich branżach, we wszystkich możliwych, tak jak w Polsce. Prawnicy, kancelarie prawne, lekarze. Moja lekarka rodzinna jest Polką. Pielęgniarki, profesorowie, wiadomo. Wszędzie jesteśmy na każdym kroku. W handlu, wiadomo, i w usługach jest nas najwięcej. Ale, no bo to wiadomo, wszystkim, gdyby to przeliczać, no to jest tutaj łatwiej.
Czy Polacy sobie pomagają?
Nie.
Nie, stanowcza odpowiedź.
To jest tak, dlatego że ja sam doświadczyłem, znaczy pomagają sobie, jeśli się przyjaźnią. Pomagają sobie koledzy, koleżanki, przyjaciele, tak, jeśli się przyjaźnią. Generalnie się nie lubimy. To są tak jak chyba od zarania. Już Mickiewicz chyba wspominał, że w Paryżu mu było źle z Polakami. Tutaj się spotkałem z przeróżnymi obrzydliwymi, przepraszam za wyrażenie, zachowaniami naszymi. To są te złe nasze cechy narodowe. W tym dniu muszę tak mówić. No niestety, ale to tak jest. No, jeśli człowiek, który był moim sąsiadem, ojcem kolegi mojego syna, znaliśmy się, to było jakieś 16, 15 lat temu, poprosiłem go, żeby mi wydrukował kartę pokładową do samolotu. To dopiero początkowałem, że tak powiem. No, jeszcze nie miałem drukarki. I poprosiłem go, żeby mi wydrukował. Wtedy w komórkach się nie miało tak jak dzisiaj kartę pokładową, kiedy lecisz gdzieś. No to on mi skasował 15 euro za jedną kartkę.
W ramach koleżeńskiej przysługi
Sąsiedzkiej, tak.
sąsiedzkiej, a to jest różnica.
No i jeszcze nasi synowie się kolegowali. Także sorry, ale to tak, to nie jest pomaganie, tak? To jest wykorzystywanie. To jest takie brzydkie.
Powiedz mi, czy, bo rozmawiamy w święto niepodległości, rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, muszę zapytać o patriotyzm. Ty się czujesz patriotą?
Ja, dlaczego miałbym się nie czuć? Tak odpowiem. Wiem, że to w tym dniu trzeba o takich rzeczach rozmawiać. Oczywiście, że tak, bo nic nie zrobiłem wbrew temu, co by miało temu słowu zaprzeczyć, temu znaczeniu tego słowa zaprzeczyć. Jestem polonistą z wykształcenia. Wszystko, co robiłem, jak pracowałem w Polsce, zawsze robiłem tak, jak trzeba. Poza tym ja kocham. Kocham naszą Polskę. Mam kilka małych ojczyzn w Polsce. Po pierwsze, tam, gdzie się urodziłem, w Choszcznie, potem się uczyłem w Barlinku, potem studiowałem w Szczecinie, potem pracowałem w Poznaniu, kocham Wielkopolskę, potem w Kaliszu i jeszcze na Podkarpaciu, jak się rozchorowałem, dzierżawiłem dom i też kocham Podkarpacie. Jak tęsknię, to wiem, dokąd mam polecieć. I mam z kim pogadać. Czy coś dobrego zrobiłem jako patriota? No, co, pracuję. Pracuję. Podatki płaciłem w Polsce, teraz płacę tu. Okej, patriota. Tak. Ja się czuję patriotą. Lubię, wzruszam się. Oczywiście ja też się wzruszam, jak słyszę hymn. Wzruszam się, jak jestem w Polsce na urlopie, czy nad morzem, czy w górach, czy tak, teraz byłem 3 tygodnie temu w moim Choszcznie. To też się wzruszam i niekoniecznie tylko w czasie rozmów czy spotkań, ale jak idę wokół mojego jeziora, to się wzruszam, bo pamiętam, jak tam było fajnie. No, patriotyzm to jest pojęcie bardzo obszerne, więc tak, czuję się patriotą. Ale czy mam się tym chwalić albo jakoś wyróżniać? Nie ma tak jakoś.
Między wierszami też teraz zdefiniowałeś swoje rozumienie patriotyzmu. A jeszcze cię zapytam, co w tej chwili takiego materialnego cię łączy z krajem? Bo tak śledząc twoje kolejne posty na portalu społecznościowym, zauważyłem, że chyba ostatnie paczki zwiozłeś z Polski, ostatnie swoje pakunki, ostatnie klamoty, że tak się wyrażę, po
Po
poznańsku,
poznańsku klamoty,
zwiozłeś do Dublina. I
tak.
czy jeszcze masz co do zabrania tutaj z kraju?
Już nic. No wiesz, właśnie.
Ale jednak wszystko przenosisz tam, czyli to już
Tak,
jest jeden kierunek.
bo ja już nie wrócę. To tak się moje życie potoczyło, bo ja jestem od urodzenia. Ja pamiętam, jak byłem małym chłopcem w przedszkolu i mama za rączkę mnie prowadziła i szliśmy w stronę dworca kolejowego w Choszcznie, to ja byłem szczęśliwy i po prostu skakałem jak wróbelek. A jak wracaliśmy do domu i w odwrotną stronę, to ja mamie uciekałem i płakałem, awanturę robiłem, że nigdzie nie pojedziemy, prawda? Ja jestem z urodzenia po prostu typem faceta, który no, tak jak od dziecka mówię, no do dzisiaj i tak już będzie. Ja jestem wędrowcem. Ja nie mogę na tyłku siedzieć i ja kocham podróże, ja kocham pociągi i kocham samoloty. I nawet jak wyjechałem do Irlandii, czego się nigdy wcześniej nie spodziewałem, że ja kiedyś emigrantem będę. Przecież ja właśnie przed chwilą powiedziałem, kocham Polskę i tam mi zawsze było dobrze. Z wyjątkami, wiadomo, jak się rozchorował człowiek albo nie wiem, zostałem samotnym ojcem, ale to też sobie poradziłem z trójką dzieci i to one mi pomogły jakby wrócić do zdrowia i okej, okay, ale zawsze potem, ale zawsze mnie gdzieś gnało. A tu już w Irlandii, jak już się pojawiłem, no to musiałem zawsze wynajmować się, tak? Apartament, mieszkanie. Zawsze. A od roku właśnie Dublin City Council, który pewnie dzisiaj most Becketa podświetla na biało-czerwono, dał mi mieszkanie komunalne i ja już wiem, że tu jest już moja baza. Już
Możesz
niczego nie muszę
powiedzieć.
wynajmować i materialnie też tutaj jakby wiem, że już tutaj jest najlepiej.
Możesz powiedzieć, że jesteś na swoim i u siebie,
Tak? I u
tak?
siebie. I to, co przywiozłem, mówisz o klamotach, no to właśnie najpiękniejsze pamiątki. Najważniejsze i najpiękniejsze, tak, takie dokumenty typu, nie wiem, świadectwo dojrzałości nawet tam znalazłem i pracę magisterską i właśnie pamiątki z Radia Merkury, które będę podsyłał naszym dawnym szefom, Rafał. Wczoraj dzwoniłem, chyba mogę powiedzieć, do Piotra Frydryszka i Wojtka Biedaka. Bo chciałem powiedzieć, że mam taką emocję sprzed dzisiejszym naszym spotkaniem tutaj na antenie w tej chwili. Będę im podsyłał takie perełki, o których oni być może nie pamiętają. Jakieś wycinki z gazet robiłem, jak my obchodziliśmy 70-lecie radia. Jakieś różne zdjęcia niesamowite, jakieś takie fajne rzeczy. Ja to wszystko teraz zwiozłem i tutaj będę to już tak układał sobie tak po swojemu.
A powiedz mi, bo nigdy nie miałem okazji zapytać, jaki był temat twojej pracy magisterskiej na polonistyce?
O Jezu, ja byłem poetą wtedy.
O czym pisałeś?
Taki był poeta Stefan Frukowski, wiesz, z dwudziestolecia. Tak, no tak. Stefan Frukowski, poezja Stefana Frukowskiego i chodziło jeszcze o to, że bawiłem się w teatr amatorski, jak jeszcze byłem w szkole średniej, w technikum. Wyobraźcie sobie, kochani, ja jestem po technikum mechanicznym, specjalność obróbka skrawaniem, potem polonista i jeszcze się poezją zajmowałem, a teraz ciągle się zajmuję, znaczy teraz zupełnie czym innym, ale ja i tak ciągle językiem się bawię, bo jestem też korektorem, niekiedy robię korekty. Ja jeszcze niedawno, kilka lat temu, dorabiałem sobie, że tak powiem, chociaż nie musiałem, bo lubię to.
Tak. Przyznałeś się do tego umiłowania podróży z naciskiem na kolej. Przyznałeś też do ogromnej miłości do swojej małej ojczyzny Choszczna.
Tak.
No i tam odnotowałeś właśnie też, nie wiem czy z bólem, czy nie, że 15 grudnia przestaną zatrzymywać się w Choszcznie ekspresy.
To jest tragedia dla mnie.
Aż tak.
To jest tragedia. Ekspres Chrobry, bo o tym mówisz, wiem o czym mówisz. Ja przecież znam rozkłady jazdy na pamięć. Bieżące, ja to śledzę. To jest moje kukunamuniu. Od dawna. Mój tato był kolejarzem, a mi to zostało. No i ten ekspres Chrobry jeszcze się w Choszcznie zatrzymuje. Ostatnio, jak właśnie lądowałem w Warszawie, niestety, a nie w Poznaniu, bo w czwartki nie lata do Poznania, tylko do Warszawy. No to Chrobrym się przejechałem z Warszawy do Choszczna. Ostatni raz, bo od 15 grudnia się nie będzie zatrzymywał. To jest tragedia. Wyremontowane, piękne linie kolejowe. Z Warszawy do Choszczna jechałem tylko 3,5 godziny. Nowe dwa ekspresy wprowadzają do Szczecina, ale to jest tragedia dla mnie, bo ja kocham pociągi, kocham podróże właśnie. No a w ogóle co tu gadać? Moje największe marzenie zaraz po radiu, to było moje pierwsze marzenie od dziecka, praca w radiu, ono się spełniło. Ja się czuję spełnionym człowiekiem i radiowcem, chociaż już nie pracuję. Ale drugie moje takie marzenie życia to była właśnie podróż koleją transsyberyjską, pociągiem, pociągami. I to się udało.
Zanim stało się niemożliwe właściwie, bo
Tak. To było dokładnie 5 lat temu, tuż przed pandemią. a potem wojna wybuchła. Więc to już nie byłoby teraz możliwe i pewnie nie będzie już możliwe długo. Ale mnie się to udało. Tak, tak, super, super wyprawa, polecam. Mi zostało tylko do okrążenia globu kawałek od strony Toronto do Władywostoku, z tamtej strony na półkuli zachodniej. A tutaj mam wszystko przejechane.
Tej podróży koleją transsyberyjską zazdroszczę tobie, ale tak kreatywnie, nie ze złośliwością ani złością. No ale tak jak mówimy, sytuacja jest taka, że będzie ciężko, bardzo ciężko tego typu marzenia realizować. Powiedz mi, jako właśnie podróżnik, który regularnie wraca do Polski, zagląda tutaj, czy ty obserwujesz, że nasz kraj się zmienia? W ogóle to widać, jak się tak sporadycznie wpada na dłużej, bo jeżeli się zjawiasz, to nie na jeden, dwa dni, ale zawsze to trwa taką dłuższą chwilę. Zmienia się Polska, czy nie?
Tak, tak, bardzo. Jestem szczęśliwy. Jak jestem za każdym razem, to jestem szczęśliwy, bo właśnie podróżowałem wcześniej, kiedy tam żyłem i mam to porównanie. Tak, te naprawdę setki, tysiące kilometrów nowych dróg i właśnie kolei, bo przed chwilą o tym też mówiłem. Tak, to się widzi gołym okiem, to jest niesamowite. Zmieniają się miasta, miasteczka na przestrzeni nawet tych właśnie 20 lat. No tych 17 za chwilę, jak jestem, bardzo, bardzo. Ja to widzę za każdym razem. I to jest pocieszające. I to jest fajne. I to jest super. I ja sobie doskonale zdaję sprawę, że to tak powinno być i podziwiam tempo. Podziwiam tempo, bo jak jestem na przykład na Słowacji albo w Czechach już nawet wolniej im to idzie, bo ja do Pragi też często jeżdżę. No Praga to jest oddzielnie, ale oddzielny temat, bo tam Praga to wiadomo kwitnie, ale jak wyruszysz poza Pragę, to też widać inaczej, tak jakby zwolnili. My mamy teraz ekspresowe tempo, jeśli chodzi o moim okiem oczywiście, moim zdaniem, jeśli chodzi o inwestycje, o te rzeczy, o te sprawy takie infrastrukturalne. To jest bomba, naprawdę, według mnie.
Ale powiedz, bo mówisz jednocześnie, że Polakowi w Irlandii jest łatwiej, tobie jest łatwiej, ale czytam takie publikacje, z których wynika, że Irlandczykom nie jest łatwo. Że mają mnóstwo problemów, tak. I to właśnie też z mieszkaniami, z ceną mieszkań.
To jest oddzielny i to się nadaje na oddzielną audycję. Kryzys mieszkaniowy w Irlandii jest związany zupełnie z czym innym i on jest odkąd ja tutaj mieszkam, odkąd ja tutaj żyję. Ja, tak jak wspomniałem wcześniej, zawsze musiałem wynajmować mieszkania, no bo tak to musi być, musiało być. Nie było tak strasznie drogo kiedyś, jak teraz. Ja wynajmowałem zazwyczaj, no jeszcze jak z synem żyliśmy, to wynajmowałem zawsze oczywiście apartament, dwie sypialnie, normalny apartament dla dwóch, ojciec i syn, okej? Ale potem, jak zostałem sam, to wynajmuję sam. No to musiałem, nie byłoby mnie stać wynajmować samemu i zawsze wynajmowałem, powiedzmy, z Polakami czy tam z kimś, no to tak zwane komuny, to tak to się praktykuje, bo żeby koszty były mniejsze. Ale ostatnio ten kryzys tak strasznie się nasilił, że Irlandia po prostu nie nadąża, jeśli chodzi o budownictwo komunalne, socjalne, oni to mówią na to. Przyczyna jest taka, że dwa razy tyle Irlandczyków, co na wyspie, żyje za oceanem. To są milionerzy. Oni tutaj mają firmy i jako landlordzi wynajmują, mają po 20, 30, 50 domów czy mieszkań. I oni dyktują ceny. Kiedy miasto, państwo sobie nie radzi z tempem w budowaniu, to, a jest tylu ludzi z całego świata, no to te ceny po prostu ciągle idą w górę. Ostatnio się coś ruszyło, ale to i tak jest około 15 tysięcy bezdomnych. Jak na taką małą wyspę to jest bardzo dużo. Hotele są zatłoczone i teraz uwaga, dojechało, jak wybuchła wojna, około 80 tysięcy Ukraińców. uchodźców. I oni też muszą być gdzieś umieszczeni. Więc dlatego jest trudno. Żyć jest łatwo, kto już tutaj żyje, tak jak ja, okej? Okay? Łatwiej, tak jak, żeby tutaj nie pomylić, łatwiej niż w Polsce. Ale ten, kto chce tutaj wystartować teraz, to po pierwsze musi, nawet jeśli pracę znajdzie, to będzie miał wielki problem ze znalezieniem mieszkania. Bo ceny są straszne. Z kosmosu.
I ja tu przytoczę liczby, które znalazłem.
Tak.
Mówiące o tym, że Irlandia jest na czwartym miejscu spośród 27 krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o obecność obcokrajowców. Ponad 1 100 000 spośród 5 200 000 mieszkańców Irlandii urodziło się za granicą, a według dostępnych danych w roku 2022 do Irlandii w samym tylko tym roku, 2 lata temu, trafiło 81 tysięcy uchodźców i to jest 8-krotnie więcej niż na przykład w 2011. No i czytam o strachu Irlandczyków przed azylantami, o protestach pod budynkami dla azylantów. Powiedz mi, czy, nie wiem, ty doświadczasz jako Polak jakichś takich negatywnych emocji, jako przybysz do Irlandii, czy nie?
Nie, mnie się ani raz nie zdarzyło tutaj, żeby ktoś mnie... Ani raz mi się nie zdarzyło, żeby
Bo
ktoś...
Bo na przykład mówisz o tym, że brakuje mieszkań komunalnych, socjalnych, a ty masz takie mieszkanie.
Ale to ja czekałem na to 13 lat. Słowo czekałem jest nawet niewłaściwe, dlatego że ja się sam nie wpisywałem na tą listę, ja nie aplikowałem o to, tylko jak mówię, jak wspomniałem, byłem wtedy samotnym ojcem i z automatu zostałem wpisany na taką listę. I ja nawet był taki czas, że zapomniałem o tym, że jestem wpisany na taką listę i dopiero kiedy się kryzys tutaj znowu odezwał w takim wydaniu większym, to ktoś mi przypomniał, że ty jedź do urzędu i spytaj, bo przecież ty może już tam to mieszkanie masz, prawda? Czyli tutaj niektórzy czekają po 15, 17, 20 lat na takie mieszkanie. Powiem tak, no tak mi się poszczęściło, że przyszła moja kolejka, ale musiałem być wpisany oficjalnie na listę bezdomnych.
I byłeś?
Byłem.
Jak długo?
2 lata.
Mhm. Zbyszku...
Natomiast tutaj chciałbym, bo nie zdążyłem chyba ci odpowiedzieć na... Tak, rzeczywiście bardzo dużo ludzi się zjeżdża w porównaniu z tym, co się działo 10 lat temu. A to jest podyktowane tym, co się dzieje na świecie. Tutaj jest drugim językiem w Irlandii, jest oczywiście po angielskim, to jest polski. Trzecim jest teraz już rosyjski. I hiszpański, bo jest bardzo dużo Brazylijczyków. Studenci, bardzo młodzi zazwyczaj ludzie tu w ramach tych programów międzynarodowych. Oni mogą pracować tam po 20 godzin tygodniowo i się uczą. Ale jak jedziesz busem, to słyszysz zazwyczaj, prócz angielskiego, słyszysz polski, rosyjski i hiszpański.
A jak te relacje między nacjami się układają?
Mnie nic się z tego nigdy nie wydarzyło, ale przecież chyba w ubiegłym roku, czy 1,5 roku temu, jak jeszcze mieszkałem w centrum Dublina, to tam była taka akcja, że był protest, jeśli chodzi właśnie o napływ imigrantów, ale to policja i wszystkie dochodzenia, z tego co pamiętam, czytałem, tam były palone autobusy, tramwaje, sam zresztą przychodziłem, fotki robiłem, witryny powybijane. To było związane z tym, że jakiś człowiek zaatakował dziecko, czy tam młodego chłopca, który szedł, tak? Ale to i tak według śledczych wychodziło na to, że to wykorzystali jakieś grupy przestępcze, jacyś awanturnicy wykorzystali sytuację i to tak naprawdę. Tak, ale a propos jeszcze. Zadzwoniła do mnie ostatnio koleżanka z Gdańska, która wróciła do Polski parę lat temu. Tutaj się poznaliśmy, tutaj kiedyś razem pracowaliśmy. Ona ma tutaj nadal w Irlandii swoją chyba czy dwie córki, rodziny mają. I właśnie zadzwoniła przerażona, co się w tej Irlandii dzieje, bo tam jakiś ośrodek dla azylantów, sorry, dla imigrantów, i moja córka chce wracać do Polski po tylu latach, a przecież tyle lat tam mieszka, ma świetny zawód i tak dalej. Ja mówię, słuchaj Ewa, ale ja nic nie wiem o tym. Jak się dowiem, to ci dam znać. Ale nic, niczego się złego nie dowiedziałem. Wiem, że ci ludzie są umieszczani. Wiem, że jakieś protesty się pojawiają. Ale to nie są chyba takie straszne rzeczy, jak może pisze się sensacyjnie o tym.
Czego tobie najbardziej brakuje, co miałeś w Polsce, a nie masz tam, a może masz, ale za mało? Czego ci brakuje? Pytam o te korzenie, o te...
Tych przyjaciół, którzy tam się na wyciągnięcie ręki, a tutaj mam innych przyjaciół. A to tak jeszcze a propos, bo o co wcześniej zapytałeś, czy sobie pomagamy? Nie, mam tu przyjaciół, pomagają mi też ludzie, ja im też pomagam. To nie jest tak, że my w ogóle sobie nie pomagamy. Jeśli się z kimś zaprzyjaźnisz, to tak jak między ludźmi, krótko mówiąc. A pytanie twoje... Tak, brakuje mi tych przyjaciół z Polski, ja mam ich tam wszędzie, w każdym regionie.
No tak, to masz dokąd jechać, podróżować i z kim się spotykać, kiedy jesteś tutaj. Tak. Wiem, że właściwie kiedy wybierasz się do Polski, to kłopoty bogactwa powodują, że nie wiesz z kim kiedy się spotkać. Tyle masz tych możliwości. Ale zapytam ciebie jeszcze, no, nawiązując do święta, które dzisiaj cały czas jeszcze obchodzimy. 30-letnia pewna Polka, która sporo czasu mieszkała, no sporo jak na swoje życie, we Francji, powiedziała mi, że ona patriotką, a już teraz mieszka w Polsce, że ona patriotką czuła się najbardziej właśnie wtedy, gdy była w tej Francji, gdy była tam daleko. I chciałem ciebie zapytać, czy naprawdę tak to działa, że siła tego odczuwalnego takiego patriotyzmu jest wprost proporcjonalna do odległości od ojczyzny i czasu jakby przebywania poza ojczyzną?
Ja myślę, że to każdy przeżywa osobiście i każdy inaczej. Więc to, co ci powiedziała 30-letnia Polka we Francji, to jest jej patriotyzm. Ja czuję się patriotą, okej, ale ja się czuję patriotą wszędzie. Ja się cieszę, jak jestem gdziekolwiek na świecie i zawsze się czuję tak, jak właśnie, że jestem z Polski. Jak mnie ktoś kiedyś zapytał, a czy ty już masz obywatelstwo irlandzkie? Ja mówię, no zamierzałem sobie wyrobić paszport, bo to jest równoznaczne z obywatelstwem, ale to kosztuje chyba 1200 czy 1300 euro. To ja wtedy podjąłem decyzję, nie, ja pieniądze sobie zostawiam, dołożę jeszcze trzy razy tyle i pojadę na drugi koniec świata do Władywostoku, bo polski paszport mi też pozwala jeździć po całym świecie i po prostu jestem nadal Polakiem, czy jestem w Toronto, gdzie też Niagara się na biało-czerwono, pewnie dzisiaj albo w Dniu Flagi też tak bywa, jest podświetlona, tak jak most Becketa tu w Dublinie też. Mnie jest wszędzie dobrze i wszędzie się czuję patriotą, ale ciągle tak po polsku myślę.
A tak w sumie to mógłbyś powiedzieć, że ty wybrałeś Irlandię, czy Irlandia wybrała ciebie?
Irlandia wybrała mnie. To ona mi zaproponowała tutaj życie, mówiąc przenośnie oczywiście, bo to był konkretny człowiek, konkretna praca w konkretnej gazecie, ale to Irlandia mi wynagrodziła. Irlandia, ja tu jej płacę podatki od początku. Ani raz nie byłem na zwolnieniu lekarskim, dziękować opatrzności. Pracuję sumiennie, na ile potrafię. Podatki są okej. Będę miał dwie emerytury, polską i irlandzką. I tak, ja jestem wdzięczny Irlandii. No a jeszcze teraz od roku Irlandia uznała, że tak, mieszkanie mam, ja tutaj już mam tak tu swoje miejsce.
No cóż, wybiła nam 21:54, a ty masz tam godzinę wcześniej, tak?
Tak, ja mam 21:54, czyli ja jeszcze sobie dłużej mogę posiedzieć pewnie ty niż ty.
No tak, być może słuchają ciebie twoi znajomi. Czego byś pragnął im teraz życzyć w dniu naszego święta? Mam na myśli oczywiście znajomych polskich w tej chwili.
Ja w ogóle, no właśnie, ja jestem. Muszę ci, Rafał, powiedzieć jeszcze raz chyba, że jestem bardzo wzruszony tym zaproszeniem, którego no, nie mogłem nie przyjąć do tej naszej rozmowy. I sobie zdaję sprawę, że być może wśród słuchaczy w tej chwili jest ktoś, kto mnie pamięta z anteny. Nigdy nie myślałem o tym, że uda mi się jeszcze w tak miłej atmosferze i w taki spokojny sposób, zupełnie bez żadnego scenariusza, porozmawiać z tobą. Pozdrawiam serdecznie całą ekipę Radia Poznań. Przecież wiem, że tam pracują jeszcze koledzy, koleżanki, z którymi razem współpracowaliśmy. Oczywiście pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają i może mnie pamiętają, ale w ogóle wszystkim, wszystkim w tym dniu życzę, żeby święta były, żeby to święto było nie tylko dzisiaj, ale żeby było zawsze z uśmiechem i jednak na wesoło, i żeby było bez takich. Z takich marszów, gdzie się strzela. W Irlandii jest zakaz rac. I tu się w ogóle nie strzela. Ja byłem w szoku.
Ale przestrzega się tego zakazu?
Raczej tak. Niekiedy jak ktoś wystrzeli, zaraz helikoptery policyjne latają. Tutaj nawet w Sylwestra się nie strzela. Po co strzelać z powodu jakiego? No nie wiem. Natomiast jeśli tym fajerwerkom towarzyszą takie jakieś bezsensowne hasła, okrzyki, to jest mi smutno wtedy, więc dlatego życzę wszystkim tam, moim kochanym rodakom, tam nad Wisłą, Odrą i Wartą i Prosną, żeby świętowali z uśmiechem na ustach. Polacy tu w Irlandii świętują z uśmiechem na ustach tutaj, no po prostu się cieszą, w domach spotykają i bo nie mówimy już o oficjałkach, właśnie o ambasadzie czy innych instytucjach, ale to też jest oczywiście też potrzebne. No, ale my po ludzku się bawmy i cieszmy tym, że tą niepodległość zdobyliśmy 106 lat temu, a Irlandczycy też się bawią zawsze zazwyczaj na wesoło. No, przykładem Święty Patryk, nie? To jest jedno wielkie święto piękne.
Zresztą też w Poznaniu zawsze świętowany.
Tak jest.
Dziękuję bardzo. Naszym i Państwa gościem był Zbigniew Kowalski, były dziennikarz Radia Merkury. Tę nazwę musimy tutaj przywołać. No i Polak mieszkający od 17 lat w Dublinie. Dziękuję Tobie, pozdrawiamy Dublin. Zazdroszczę Ci, że masz do północy godzinę więcej niż my.
Nie martw się, będzie dobrze. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie.
Za audycję i wysłuchanie naszej rozmowy dziękuję, Rafał Regulski. Audycję zrealizował i nadal z Państwem pozostaje Jarosław Pachczyński, bo tuż za rogiem czai się ze swoją muzyką Andrzej Masłowski. Zbyszku, dziękuję, dobrej nocy.
Bye bye.
I Państwu również. Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.